Proszę Państwa, chciałbym dziś przywitać się słowami Stanisława Wyspiańskiego. Takim rad ukochałbym cały świat, pisał, jak to mówią o Stanisławie Wyspiańskim, czwarty wieszcz. A ja chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy tacy radzi. Myślę tutaj o sobie i o pani Urszuli Pawlik, ponieważ dostaliśmy od YouTube'a wspaniałą nagrodę. Mamy ponad 100 tysięcy subskrybentów. Obserwuje nas tyle ludzi. I dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami, że chcecie nas słuchać, że chcecie nas oglądać, bo ta nagroda to również jest dla Państwa.
I teraz i dla całego naszego zespołu.
Czyli dla całego naszego zespołu, pomaga, który to filmuje, montuje i tak dalej, ale też dla Państwa. I słuchacie Państwo tego z należytym szacunkiem i dokładnie, ponieważ kiedyś pani Urszula Pawlik powiedziała, że zafascynowana jest przygodami Koziołka Matołka i Myszki Miki i tak dalej. I pani...
Fiki Miki, Myszka Miki to nie jest ta bajka. Fiki
Miki to jest ta awantura i wybryki małej Fiki Miki. Elżbieta Zajkowska przysłała, proszę państwa, trzy książeczki dla pani Urszuli. Dziękujemy i... No co powiedzieć trzeba, polecamy się, ale jeśli chodzi tylko o słuchanie. Jeszcze raz przypomnę, nagroda wspaniała, Państwo widzicie, stoi przed nami. Gratulujemy sobie wszystkim i trzymajmy tak dalej, pani Urszula.
I tym wszystkim, którzy mają do nas cierpliwość, począwszy od realizatorów poprzez nie wiadomo
poprzez
kogo.
Dziś,
ja, jeśli mogę wejść tak. Słowo, chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani Elżbiecie. Sprawiła mi ogromną radość i ukoronowała moje wieloletnie, ponad 20-letnie poszukiwania.
Pani Elżbieta Zajkowska. Dziękujemy pani Elżbieto. I teraz już przechodzimy do książki 2 miliony za Grunwald, napisała Joanna Jodełka. I tu na skrzydełku są takie słowa, pozwolę sobie zacytować. Wspaniała książka, opowiadająca dzień po dniu historię ratowania obrazu Jana Matejki, gdzie rzeczywiści bohaterowie i fakty mieszają się z wydarzeniami stworzonymi w wyobraźni Joanny Jodełki. Powieść świetnie napisana, godna polecenia, trzymająca w napięciu, super lektura. I teraz podpis... Urszula Pawlik, tłumaczka i krytyczka literacka, prowadząca program O czym milczy historia, Radio Katowice.
No, z tym prowadzeniem to trochę przesadziło wydawnictwo.
Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że co jest całość, tutaj znalazło się to, co trzeba. I teraz, pani Urszulo, wspaniała książka o tym, jak ratowano obraz Jana Matejki zaraz po wybuchu II wojny światowej, bo Józef Goebbels powiedział hitlerowcom i swoim żołnierzom, trzeba znaleźć ten wielki obraz, bo to prawie 10 metrów na 5.
No ponad 4
z groszami, tak, i 9 też, ale prawie 10 i zniszczyć.
Tak, i dał za to nagrodę 2 miliony Reichsmarek.
Ta nagroda później wzrosła aż do 10 milionów.
Potem ta nagroda wzrosła do 10 milionów. Jeżeli chodzi o ten obraz, to jest to chyba obraz, który ma jedną z najbardziej awanturniczych historii w ogóle w historii sztuki i w historii malarstwa, bo... Ten zamach na obraz w 1939 roku nie był pierwszym takim zamachem. Obraz od momentu jak powstał miał same nieprzyjemne przygody. Atakowano go wielokrotnie, próbując spalić, próbując pociąć, próbując ukraść i próbując unicestwić. On jak był namalowany, to był drugi największy obraz, jaki istniał w ogóle
na świecie.
Tak? I ten obraz ruszył w pielgrzymkę po tym, jak został zakupiony przez warszawskiego bankiera, który za niego dał mniej więcej tony srebra. Tyle to była, taka była wartość tych tamtejszych złotych reńskich. I chciano go zniszczyć z wielu powodów. I to nie tylko sami Prusacy czy Niemcy, bo przedstawiał bo przedstawiał wojnę, czyli pacyfiści byli przeciwko temu, bo przedstawiał według jednego z zamachowców, notabene nazywał się Strzemiński, który usiłował go pociąć, bo zawierał kwintesencji uciemiężenia chłopów przez szlachtę i arystokrację. Chciał już podczas I wojny światowej zagarnąć go rząd pruski i wojsko pruskie i po wielu, wielu przygodach, które mogą być też scenariuszem do wspaniałego filmu przygodowego i do osobnej powieści i opowieści, wywieziony został w czasie I wojny światowej do Moskwy. W czasie II wojny światowej...
To tylko dodajmy, że z tej Moskwy wrócił.
Wrócił, dzisiaj ale nie wiadomo, co by było. Po ilu problemach? Dopiero w 1922 roku, po podpisaniu specjalnych porozumień. Potem w 1939 roku znowu wyjechał. I wyjechał z Warszawy do Lublina. Rządu polskiego już nie było. Z zachęty ściągali go w płonącej Warszawie entuzjaści i przypadkowi przechodnie. Został przerzucony do Lublina. O tym ja mówiłam w audycji w 2018 roku, jak po raz pierwszy ukazała się
ta książka.
No, nie został znaleziony przez hitlerowców, pomimo że dawano za niego 10 milionów Reichsmarek. Ale dlaczego? Między innymi dlatego, że hitlerowcy zaniechali jego poszukiwania, bo 28 listopada 1939 roku rząd polski na uchodźstwie w Londynie wydał taki komunikat zmyłe, taki fake news, byśmy dzisiaj powiedzieli,
że obraz jest w Londynie.
Właśnie dotarł do Londynu i zostanie przechowany na czas wojny. Tymczasem on sobie leżał spokojnie pod Lublinem. Dwa miejsca się wymienia, w którym był przechowany. No i ja jak został wreszcie ten obraz wydobyty z kryjówki, to też przez ponad 5 lat był on nieeksponowany, dlatego że był w takim stanie, tam była wilgoć, pleśń, tam była tam robaki czy myszy nadżarły. No i był czasowo dostępny. On był dostępny i na Wawelu, i w zamku w Malborku, gdzie był przez pewien czas eksponowany. No i ostatnia ekspozycja, czy też ostatnie podejście do tego obrazu, to była konserwacja w latach 2010-2012, gdzie również musiano umocnić płótno i musiano ten obraz odświeżyć. Dziś można go zobaczyć na zamku w Warszawie, ale pewna ciekawostka związana z tym obrazem. Wiadomo, jakie są jego dzieje, wiadomo, jaka jest jego droga, wiadomo, ile było zamachów. Natomiast jedna zagadka, w momencie jak obraz był namalowany i kupiony, i ruszył w pierwszą swoją drogę, bo on był na kilkudziesięciu wystawach eksponowany.
Zagranicznych?
Zagranicznych.
33 wystawy bodajże. Tak.
Po co? Po to, żeby zarabiał na siebie i żeby się zwrócił temuż właśnie bankierowi. Jest napisane w akcie, w takiej metryczce dołączonej do obrazu, że on ważył wówczas 950 kilogramów. No 950 kilogramów to jest prawie
tona.
Tona. później, jak ten obraz ściągano i pakowano go po raz pierwszy na wywóz do Moskwy, stwierdzono, że on waży 650 kg. 300 kg różnicy to jest sporo, nawet biorąc pod uwagę, że farby odparowały, które miały pewną zawartość wody, że to wyschło i tak dalej. No, ale jak wrócił z Moskwy i był ponownie wieszany, ważył 500 kg. Znowu 150 kg różnicy wyparowało. I tych 500 kg on nie był wtedy ważony, ale w 1939 roku został zapakowany i uznano, że ta waga 500 kg jest adekwatna, jego ostateczną, jest jego właściwą wagą. Ale po wydobyciu z tej kryjówki,
gdzie sarkofagu,
bo on był nawinięty na pień, jedni mówią pień dębu, drudzy mówią, że był nawinięty na kolumnę drewnianą, którą wtedy zdemontowano. I potem po konserwacji w 1948 roku czy w 1949 okazało się, że on waży 290 kg. Co się stało? Ale wtedy już można było podejść do sprawy bardziej, przepraszam, w 1948 roku on nie był ważony, on był ważony po ostatniej konserwacji w 2012 roku i stwierdzono, że on waży 290 kg. I co się okazuje, że zdjęto z niego prawie 200 kg brudu, czyli mamy ostateczną wagę z 950 na 290, no to 700 kg to jest
sporo.
Ładna różnica. I o czym mało ludzi wie, był to obraz, który był wystawiany na Światowej Wystawie w Paryżu i dostał wówczas złoty medal. Był to trzeci złoty medal dla Matejki. Pierwsze dwa obrazy, które były, to drugi w kolejności był Rejtan, moim zdaniem najpiękniejszy obraz, jaki namalował Matejko z tych wielkich płócien historycznych.
Najbardziej symboliczny.
Najbardziej symboliczny, ten zrozpaczony błazen, który jest po utracie Smoleńska, tak bardzo rozpacza przez Polaków. Natomiast pierwszym obrazem, który był nagrodzony złotym medalem przez właśnie na wystawie w Paryżu przez tą kapitułę orderu paryskiego, kapitułę medalu, to było kazanie skargi. I kazanie skargi tak naprawdę odwróciło los Matejki, odwróciło koleje jego życia, skierowało go na inne tory. Nie wiadomo, czy dobrze, nie wiadomo, czy źle. Jeżeli pan pozwoli, to ja przejdę teraz, tak krótko przedstawię tego największego polskiego malarza.
O Matejce,
który
mówimy o jego obrazach, ale proszę przypomnieć jego życiorys, który był fascynujący.
Fascynujący. No, autor ponad 300 obrazów. Autor, który powinien opływać w bogactwa, bo jego obrazy znajdują się w kolekcjach bankierów, królów. Dwa obrazy kupił Franciszek Józef I, który bardzo szczodrze za nie zapłacił. Obraz jeden, który wisi w Watykanie, który tutaj nie był sprzedany, ale był podarowany papieżowi przez Matejkę. To była bitwa pod Wiedniem, która się nazywa Sobieski
pod Wiedniem.
Pod Wiedniem, ale w Watykanie możemy zobaczyć podpis bitwa pod Wiedniem. Za to dostał od papieża order czy komandorię orderu bardzo znaczącego w Watykanie. Zresztą dostał bardzo dużo odznaczeń, dostał legię honorową od Francuzów. Był honorowym członkiem pięciu wielkich kapituł, pięciu wielkich uczelni Akademii Sztuk Pięknych na całym świecie. I kim był ten wielki Polak. No, jak się okazuje, no był Czechem. Ten wielki Polak był Czechem. Dla czego? No, ojciec jego urodził się w Czechach i pojechał za chlebem do Polski. Przyjeżdżając do Polski, nawet nie znał języka polskiego. No, pojechał może nie tyle do Polski, to jest nieprecyzyjne, na tereny dzisiejszej Polski, czyli do Galicji, gdzie był utalentowanym muzykiem i dawał lekcje gry. Najpierw na prowincji galicyjskiej, potem losy zawiodły go do Krakowa, gdzie poznał matkę
Jana Matejki.
Jana Matejki. Ta matka Jana Matejki również nie była Polką, bo był to klan czy rodzina znanych bardzo rzemieślników krakowskich wywodzących się z Saksonii. Czyli można powiedzieć, że w połowie Niemiec, w połowie
Czech.
Niemniej wielki patriota, wielki miłośnik Krakowa. Był jednym z 11 dzieci, dokładnie 9 dzieckiem. Był malutki, chorowity, drobniutki. Miał ogromną wadę, bo był wściekle rudy podobno. Przez to był bardzo prześladowany przez kolegów w szkole i bity równo na kwaśne jabłko, o czym bardzo mało osób wie. On miał bardzo poważną wadę wzroku. On bardzo słabo widział i, jak dzisiaj wiemy, on nie widział trójwymiarowo, nie widział trójprzestrzennie. W związku z tym bez przerwy się potykał. Schody dla niego to były nie do pokonania przeszkoda. Na drabinę wejść to było o Jezusicku, gdzie ten mężczyzna raptem 1,60 m,
no tak,
malując 8, 9, a nawet 10 godzin dziennie, on nie stał przy sztalugach. On stał na drabinie, bo taka bitwa pod Grunwaldem, 5 metrów wysokości, powiedzieliśmy prawie, że i 10 metrów szerokości, no to było co malować i po tej drabinie było co skakać. Z jakim trudem on musiał wchodzić na tą drabinę, praktycznie nie widząc szczebli. No jeszcze miał to do siebie, że to biedne dziecko, tak bite i prześladowane w szkole, stanowiące prześmiewisko dla rówieśników, na wpół ślepe, w wieku 7 lat straciło matkę. I zostało wychowane przez ciotkę, to była bezdzietna siostra jego matki, żona znanego krakowskiego złotnika i jubilera, ale ojciec był bardzo surowy i bardzo skąpy. Przede wszystkim chciał wybić dziecku z głowy jego pasję do rysowania, bo ten maluch wszystkie swoje emocje oddawał w rysunku.
Na papier, tak?
I okazało się, że on ma wyjątkowy talent. No i ojciec, tłukąc część ciała, na którą się siedzi, usiłował wybić z głowy tę jego pasję, a pasja była ogromna i maluch szczególnie wieczorami po zmroku malował. A ojciec był tak skąpy, że cała dziewiątka dzieci dostawała jedną świeczkę i mogła tak długo się bawić i tak długo przy tej świeczce cokolwiek robić, jak długo się nie
wypaliła. Ta świeczka paliła, tak?
Tak, czyli jaka wojna była o to, żeby się dostać jak najbliżej. Uczniem Matejko był bardzo miernym, wręcz fatalnym. Był na czele tych najgorszych. Otwierał tą listę takich wielkich zakał i nieuków. I w końcu, jak miał 12 lat i nauczyciele powiedzieli, że definitywnie go nie puszczą do następnej klasy, że to jest nieuk, że nawet się na rzemieślnika nie nadaje i poradzili ojcu zabrać go ze szkoły, no to go zabrał. No, I teraz był problem, bo no na wpół ślepe dziecko, na dodatek niegramotne, bo to tak było, nie chcą, wątłe, schorowane, bardzo wycofane, niemalże autystyczne, no co z tym człowiekiem robić. No i tutaj na skutek nalegań swojej szwagierki i takiej zaprzyjaźnionej rodziny, do której Matejko bardzo często chodził, rodziny mieszkającej po sąsiedzku, wymogli na ojcu, że tego nieuka, tego nieudacznika w wieku 13 lat posłano do Akademii Sztuk Pięknych. To jest dzisiejsza ASP. Był to w całej historii Akademii najmłodszy uczeń, na której czele potem stanął i stał przez 35 lat. W każdym razie malował w tej szkole. No, z różnym powodzeniem, bo początkowo rektor Akademii chciał się go pozbyć bardzo. Mówi się o tym, że podobno dlatego, że sam był niespełnionym malarzem, albo inaczej, był dobrym malarzem, ale zobaczył ten ogromny talent i chciał się pozbyć przyszłego
konkurenta. Tak?
Konkurenta. W każdym razie Matejko tak tam przez kilka lat studiował, potem zetknął się, czy los się do niego uśmiechnął na tyle, że praktycznie wyznaczył całe jego życie artystyczne, bo udało mu się dostać bardzo lukratywne stypendium w Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Monachium to była w owym czasie w Europie jedna z najlepszych uczelni, o ile nie najlepsza uczelnia, jeżeli chodzi o wydział malarstwa, bo rzeźba to już był wtedy Paryż. No i wtedy Matejko zetknął się z tym wielkim figuratywnym malarstwem historycznym, które go zachwyciło. W Monachium spędził 2 lata i w Monachium zaczął być entuzjastą historii i entuzjastą takich monumentalnych, wielkich płócien, które były tak naprawdę opowieściami o historii. I mówiono mu, ty słuchaj, ty się tym nie zajmuj. Te wielkie płótna, no co z tego, że jakieś tam kazanie skargi, jakiegoś tam Rejtana namalujesz, no jakiegoś
Sobieskiego
pod Wiedniem. No po co ci to? Chodzą portrety i na tym zarobisz, na takim wielkim wydasz kupę kasy, z przewagą kasy, a nie kupy, żeby to jeszcze było to drugie i nie zarobisz. Niemniej on się uparł i skoncentrował się na tym wielkim malarstwie, żeby poprawić technikę, bo wtedy takich 2 słynnych profesorów uczyło w szkole na Akademii Sztuk Pięknej w Wiedniu. On po 2 latach nauki w ramach tego stypendium monachijskiego wyjechał do Wiednia. W Wiedniu był 5 roku, niemniej stwierdził, że ci profesorowie, że techniki i sposób nauczania, sposób malowania czy ekspresji malarstwa, bo to tak by można przetłumaczyć na język polski, mu nie odpowiada i wyjechał z powrotem do Krakowa, bo już pieniędzy nie stał. I zaczął malować po swojemu te wielkie płótna. I w tym czasie w Polsce bardzo dużo Monachijczyków studiowało, bo mamy wielką polską szkołę malarstwa, gdzie polscy arystokraci także fundowali stypendia i mamy taki trend, taką dużą grupę malarzy XIX-wiecznych, chociażby Malczewski, ojciec, gdzie oni się kształcili w Wiedniu i nazywamy ich polskimi monachijczykami. Ale wróćmy do Matejki, tego monachijczyka. On wraca do Polski, właściwie nie do Polski, do Galicji, do Krakowa, do swojego własnego zaboru, można powiedzieć, bo Wiedeń to był wtedy stolicą tej części Polski, można powiedzieć stolicą Galicji i Krakowa. No i tam grom z jasnego nieba odwiedza tą zaprzyjaźnioną rodzinę Giedłutowiczów i nagle rażony piorunem widzi najmłodsze ich dziecko Teodorę.
Pannę Teodorę.
Pannę Teodorę i zakochuje się w niej bez pamięci. Dziewczynka jest rzeczywiście przepiękna, błękitne duże oczy, długie rzęsy, jest wiotka wspaniałe, gęste włosy, długie warkocze.
Brunetką chyba była, prawda?
Brunetką. Podobno miała takie kasztanowe włosy, warkocze do ziemi, przepiękne ręce, jak się wyraził Matejko, stworzone do noszenia klejnotów, i on stwierdza, że on w tej pannie widzi swoją przyszłość i się z nią ożeni. I co robi? Przede wszystkim, czego nie robi? Nie zwraca uwagi na opinię o dziewczynie, że jest leniwa, że jest kłótliwa, że jest wredna, że jest krnąbrna, że jest potwornie złośliwa. Nic na nim nie robi wrażenia, tylko to
mieć ją za żonę.
Ta jedyna. No i wtedy zaczyna zbierać pieniądze na pierścionek zaręczynowy. No i pierścionek zaręczynowy to nie te monumentalne malarstwa, tylko portrety. No i zaczyna malować portrety, ukazują się pierwsze portrety Matejki, i które się sprzedają średnio, bardzo za niewielkie ceny. W końcu udaje mu się po roku zebrać, uciułać na pierścionek zaręczynowy. Panna ma 16 lat i jej się oświadcza, czy zostaniesz moją żoną, pokazując jej ten pierścionek. Ona mu to pudełeczko wyrywa z ręki i rzuca nim o ścianę, że za takiego karła, on ma 1,60 m wzrostu, na dodatek rudego jak kot dozorcy i herlawego, że nawet diabeł go do piekła nie weźmie, to są podobno jej słowa, w życiu nie wyjdzie.
Matejko niezrażony.
Matejko niezrażony, niemniej bardzo smutny, chowa pierścionek. On idzie do naprawy, bo zostaje uszkodzony. Zresztą ten pierścionek możemy dzisiaj oglądać w Muzeum Matejki. On nie do końca kazał go...
To muzeum, które jest na Floriańskiej.
Na Floriańskiej.
Tak?
Kazał go...
Dom Matejki.
Dom Matejki w tej chwili. Kazał uzupełnić te kamyki, które wypadły. To są diamenty. Przepiękny pierścionek. Zresztą sam Matejko go projektuje i to są diamenty z szafirową emalią i z drobnymi szafirkami. Niemniej tam, gdzie został w jednym miejscu uszkodzony, jednego uszkodzenia nie usunięto ku pamięci, bo on powiedział, on ten pierścionek jej na palec włoży. No i stara się 2 lata. Pani domu i matka dziewczyny jest jak najbardziej za tym, żeby się pozbyć tego strupa z domu, jak to ona mówi, i tej krnąbrnej dziewczyny, bo z nią naprawdę nie da się wytrzymać. Na dodatek dziewczyna ma ambicje malarskie, jakoś tam maluje, ale nie są to wielkie dzieła, że maluje to pół biedy, ale że nie sprząta po sobie i że jest okropnym flejtuchem, no to już zaczyna boleć. Kolejne służące nie chcą sprzątać tych paprochów z farby i po niej, bo to się ciężko usuwa. Panna ani myśli,
Im
pomagać. W każdym razie Matejko rzuca się w wir pracy, bo postanawia zdobyć rękę ukochanej. Postanawia, że zdobędzie na tyle pieniędzy, bo ona za nędzarza, jak to się, bo jeszcze panna brzydko mówi i przeklina i podobno powiedziała, że za takiego gołodupca, przepraszam za wyrażenie, nie wyjdzie, ale skoro uszło pannie Teodorze ponad 100 lat temu, to może i ujdzie mnie na antenie. No w końcu następuje wielki przełom. Matejko maluje, jak żeśmy powiedzieli, jeden z wielkich obrazów historycznych i wysyła go na wystawę do Paryża. I na wystawie w Paryżu dostaje złoty medal i mało tego, obraz zostaje sprzedany i tu są różne kwoty. Jedni mówią o 30 tysiącach guldenów, inni mówią o 50 tysiącach guldenów. W każdym razie kazanie skargi jest sprzedane i Matejko może liczyć pierwsze guldeny. On osobiście przyznaje się do kwoty 10 tysięcy guldenów.
Za ten obraz.
Za ten obraz. No panna patrzy na niego już łaskawym okiem. Wzrokiem. I po 2 latach, mając najsłynniejszego malarza, nie tylko w Krakowie, ale rozpoznanego w Europie, mówi tak, ale stawia warunek, że musi mieć suknię ślubną takiej, jak nikt nie miał i musi być zabrana w piękną podróż poślubną za granicę. Oczywiście do Paryża między innymi. Matejko te warunki przyjmuje, byle tylko zdobyć rękę ukochanej. No i projektuje jej szatę, projektuje jej suknię ślubną, która jest jedyna w swoim rodzaju i która jest suknią, o której mówi cały Kraków. Nie tylko w tym sezonie, kiedy brał ślub, ale o tej sukni mówi się przez dziesięciolecia. Z 2 powodów. Pierwszy powód jest taki, że ona jest jedyna w swoim rodzaju. To jest biały, cieniuteńki kaszmir, który jest sprowadzony z Włoch. Kosztuje majątek. I do tego jest jedwab, który jest sprowadzony z Paryża, ale oryginalnie idzie z Chin. Ma bardzo bogate hafty, bo jest to mieszanka, jak gdyby pożenienie 2 stylów, kontusza szlacheckiego i z polskiej sukni balowej. Jest to coś wspaniałego. Panna jest z tej sukni dumna. Jest prowadzona do ołtarza, Kraków oszalał, Kraków chce zobaczyć tę suknię. Jest nawet propozycja, żeby się ją wystawiło w sukiennicach na pokaz. Panna młoda się nie zgadza, bo jest to naruszenie prywatności. Ale Matejko zakochany robi portret swojej ukochanej w tejże sukni ślubnej. Dzisiaj tego portretu nie zobaczymy, ale zobaczymy jego wierną kopię, którą Matejko odtwarza z pamięci. Dlaczego? Powiedzieliśmy, że kobieta była ogromną sekutnicą o wyjątkowo trudnym charakterze. Małżeństwo było szczęśliwe, bo Matejko szedł na wszystkie możliwe ustępstwa i realizował wszystkie kaprysy swojej tosi. Chcesz 2 służące? Miej 2 służące. Chcesz niańkę do dzieci? Miej niańkę do dzieci. Chcesz 2 niańki do dzieci? Miej 2 niańki do dzieci. Chcesz przerobić salon?
Przerabiaj.
Do twoich włosów pasują najbardziej szmaragdowo-zielone kotary? Kup sobie, że muszą być sprowadzone z Paryża, no to już trudno, trzeba na to zarobić. Żona, która kosztuje go fortunę i na dodatek jest bez przerwy niezadowolona. Służącymi się nie zajmuje. Jak długo żyje matka, tak długo jest porządek w domu. Panna jest, czy pani Matejkowa jest niezadowolona, bo dzieci jej włażą na głowę. Pani Matejkowa chce psa, wyjątkowej rasy dostaje tego psa, ale w domu jest straszny bałagan, bo piątka dzieci, właściwie czwórka, bo jedno umiera miesiąc po narodzinach, nie sprząta. I Matejko rysuje taką karykaturę, porządek w moim domu. Pani Matejkowa rozparta w eleganckiej sukni na fotelu. On na tej drabinie malujący 10 czy 9 godzinę. Czwórka rozbrykanych dzieci i straszny wokół bałagan. Do tego pies szarpiący coś.
Pani
jeszcze.
Urszulo, ale Matejko musiał jakoś odreagować to piekło, które miał w domu. Oczywiście. On udawał, że tego piekła nie ma.
On udawał, że tego
ale
piekła nie ma,
momencie
zamykał oczy, ale no, potrzebował odprężenia. I to odprężenie na większą skalę wśród płci pięknej, bo miał ogromne powodzenie. Może nie jako piękny, atrakcyjny mężczyzna, bo on był postury nikczemnej, jak to się mówi, ale był bardzo sławny, a sława to jest najlepszy afrodyzjak.
Dla kobiet.
Dla kobiet. Był zamożny, to też jest pewien afrodyzjak i był bardzo szczodry w stosunku do pań, którymi się zajmował. No i jak żona zażyczyła sobie, że ona chce mieć dworek, no to kupił jej ten dworek, ale kupił go z pewnym westchnieniem ulgi. Uf, bo miał wtedy tak zwaną wolną chatę. Już nie musiał przyjmować pań w pracowniach czy szwendać się po ich buduarach, bo był u siebie. No, żona była piekielnie zazdrosna. Ona była jego muzą. On ją nadal bardzo kochał, ale to piekło, awantury o wszystko i daj, no w końcu wyczerpały największego, najpokorniejszego pantoflarza, jakim był Matejko. I ona w pewnym momencie zaczęła bardzo, bardzo tyć. Raz, że obżerała się słodyczami, a dwa, dziś wiemy, że zdiagnozowano u niej cukrzycę. No to cukrzyca była wtedy chorobą nierozpoznawalną, a raczej była tak średnio rozpoznawalną i zaczęto, i najlepszym środkiem na leczenie cukrzycy to były wody, tak zwane, gdzie się jeździło
do wód.
I drugie to była morfina. I zaczęła Matejkowa Teodora używać dużo, bardzo morfiny, co jeszcze spaczyło jej charakter. Stała się jeszcze większą awanturnicą, jeszcze bardziej zazdrosna. Nawet do tego się posuwała, że rozlewała Matejce farby. To były wszystko drogie pigmenty, a nawet podobno były incydenty, że chlustała tymi farbami w obrazy. Już w dużej mierze namalowane, bo była taka wredna, że brała te prace najbardziej zaawansowane. Skąd wiemy? Badając te poszczególne rzeczy, czyszczone są tam duże powierzchnie monochromatyczne. I w jednym z tych szałów ona wrzuciła do ognia i spaliła ten portret, który on malował z taką miłością Matejkowej w sukni ślubnej. No wówczas to miarka się
przebrała,
a był to napad zazdrości, bo on wtedy malował portret kasztelanka, gdzie pozowała mu przepiękna siostrzenica jego żony. I żona się wściekła o dwie rzeczy, że jest niewierny. W tym układzie, w tym przypadku nie miała szans i nie miała racji, bo był jej wyjątkowo wierny, a po drugie, że nie ją wybrał na kasztelankę, tylko jakąś taką młodą potfruwajkę.
Siksę,
jak to się... Siksę to mówili Żydzi. Potfruwajkę mówiło się w Krakowie. W końcu ona zaczęła być tak agresywna, że zaczęła grozić, że się zabije i że pozabija dzieci. A że nad tymi dziećmi coraz to bardziej się znęcała, no bijąc je za najmniejsze przewinienie i wpadając w ogromny szał, Matejko zdecydował się na zamknięcie jej w zakładzie psychiatrycznym, gdzie przebywała 2 lata. Wyszła stamtąd, jedni mówią, inni mówią, że uciekła. Więcej jej Matejko ze względu na dobro dzieci nie wpuścił do kamienicy tej na Floriańskiej, natomiast wynajmował jej najróżniejsze mieszkania, no i płacił niebotyczne rachunki.
Jan Matejko, tak, miał krzyż pański. Jan Matejko zmarł po pęknięciu wrzodu żołądka 1 listopada 1893 roku w wieku 55 lat. Tak. Więc był młodym, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, mężczyzną. Ile on mógł jeszcze namalować, prawda? Jaki fascynujący miał życiorys, jeśli chodzi o twórczość, jaki mniej troszkę fascynujący, jeśli chodzi o życie osobiste. I o tym wszystkim, proszę państwa, dziś państwu opowiadała pani Urszula Pawlik, Jan Matejko, człowiek, który namalował bitwę pod Grunwaldem, o której to bitwie opowiada ta książka 2 miliony za Grunwald Joanny Jodełki. Zapraszamy do czytania, zapraszamy do słuchania i jeszcze raz państwu dziękujemy za to, że jesteście z nami na YouTubie i bądźcie do końca świata i jeden dzień dłużej.
A wracając jeszcze do Grunwaldu, biorąc tę książkę do ręki, za każdym razem proszę pamiętać, że jest to jedyny obraz, którego rozpoczęcie i zakończenie malowania było uczczone w szczególny sposób. Legenda mówi, że gdy Matejko pierwszy ruch pędzla wykonał, rozległ się dzwon Zygmunta. I gdy ogłosił, że dzieło jest ukończone, dzwon Zygmunta bił przez
powtórnie
pół godziny. Podobnie jak po śmierci Matejki, dzwon Zygmunta się odezwał i w czasie pogrzebu również towarzyszył konduktowi.
Marek Mierzwiak, Urszula Pawlik, dziękujemy. Dziękuję za spotkanie i zapraszamy. Już niebawem.
I za fikimiki.